Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia
Indeks. Minęła godzina 9.30. Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM w naszym studiu Radyny Zielonogórskiej. Kazimierz Łatwiński, Radny Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Tak jak powiedziałem panu przed chwilą, nie możemy właściwie zacząć inaczej jak od tego, że dzisiaj wizytować będzie Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny pani premier Ewa Kopacz. Taka trochę niespodziewana wizyta, bo w zasadzie nawet sama Platforma nie zapowiadała wizyty pani premier, a tu się okazuje, że wczoraj przychodzi informacja, a dzisiaj już jestem wiadomym, że pani premier pojawi się w Lubuskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Myśli pan, że to kampania wyborcza, czy raczej taka normalna, robocza wizyta premiera polskiego rządu?
No na pewno ta wizyta będzie wykorzystana w tym kontekście wyborczym. No niemniej jednak też z drugiej strony premierzy jeżdżą po kraju i to nie jest niczym nadzwyczajnym, że od czasu do czasu na mapie tych podróży władz państwowych znajduje się Zielona Góra. Jeżeli przy okazji tej wizyty gdzieś tam w Polsce jeszcze dodatkowo rozejdzie się informacja, że jest przygotowany taki duży teren inwestycyjny w Zielonej Górze, przy którym jest otwierany park naukowo-technologiczny, no to akurat ten element byłby pod względem takim marketingowym,
nośny na pewno.
Pod względem rozpropagowania informacji o tym, że można w Zielonej Górze wybudować duży zakład produkcyjny, można zlecić prace badawcze, które mogą mieć zastosowanie w przemyśle czy w innych dziedzinach gospodarki. Także potrzeba nam takiej informacji i myślę, że źle by się stało, gdyby one się tylko poprzez wizytę ważnych osobistości państwowych.
No to jest jakby naturalne, ale mniej więcej od dobrych kilku lat można byłoby powiedzieć, a właściwie od momentu, kiedy ten teren został objęty specjalną strefą ekonomiczną. Mówi się wyraźnie, zresztą miasto też pokazuje to na różnego rodzaju targach, jeśli jest, że jest to największy kompleks, bo tego słowa tutaj trzeba użyć, specjalnej strefy ekonomicznej w Polsce. Bo po zsumowaniu i po ułożeniu odpowiednim rzeczywiście tak jest, że na mapie Polski stanowimy pod tym względem no, takie miejsce, które dla inwestorów mogłoby być jak najbardziej przyjazne ze względu na te wszystkie ulgi, które wiążą się ze specjalną strefą.
Ale ja jednak uważam, że ta polityka informacyjna powinna być bardziej aktywna, bardziej zdecydowana, dlatego że wchodzimy w decydującą fazę. Przecież w tym roku i szczególnie w przyszłym roku wydamy 14 milionów złotych na kontynuację uzbrojenia strefy w Nowym Kisielinie.
Więc no właśnie, jeżeli ktoś tam jedzie, to widzi, że po prawej stronie, jadąc w kierunku Mińska, rozpoczęły się prace. Tam rzeczywiście są już firmy, które jeżdżą po tych polach i robią.
Także to trzeba dyskontować i też to nie wystarczy, żebyśmy my siebie tutaj na ziemi lubuskiej w Zielonej Górze o tym informowali, ale ta informacja musi bardziej zdecydowanie docierać do mediów ogólnopolskich, nawet do stacji telewizyjnych, bo oczywiście do prasy fachowej musimy być obecni na targach. W tej chwili nie ma innego wyboru, tak? Nie możemy czekać, że Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych nam przywiezie inwestora, bo wiemy, że są regiony, które są bardziej wpływowe i tutaj musimy trochę postawić na samodzielne działania.
No bez dwóch zdań, jeżeli ktoś się nie promuje, no to trudno mówić o tym, żeby ktoś gdzieś w Polsce o tym słyszał.
Z drugiej strony, panie redaktorze, to też nie byłoby źle, gdyby jednak w tej Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych były osoby, które również widzą interes aglomeracji zielonogórskiej i województwa lubuskiego.
Zdecydowanie, ale też pomyślałem sobie, że Uniwersytet Zielonogórski zyska trochę na tej wizycie, bo jednak przecież Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny to jest to miejsce, gdzie ewidentnie ścierają się interesy i biznesu, i nauki, i tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Wiemy dokładnie, że już mamy tam otwarty inkubator, że ludzie z uniwersytetu zaczynają pracować właśnie w tym miejscu. Wiemy, jak będzie to wyglądało w przyszłości. Znamy przecież te projekty, o których była mowa już jakiś czas temu, o współpracy polsko-niemieckiej, o dużym nacisku na te nowoczesne technologie, technologie, na pozyskiwanie energii odnawialnej i tak dalej, to ma tutaj funkcjonować, więc dla uniwersytetu to też jest, myślę, bardzo dobry zbieg okoliczności, że pojawia się akurat w tej chwili premier polskiego rządu i jest w tym miejscu.
Tak, tylko że tu mamy taką sytuację, że wysiłkiem różnych władz, również wysiłkiem Rady Miasta Zielona Góra, doprowadziliśmy do tego, że mamy te tereny inwestycyjne i mamy Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Natomiast i to był bardzo trudny proces, takie jakby zalążki takich już twardych działań to były w 2007 roku, a wiemy, że byli profesorowie na uniwersytecie, którzy jeszcze o 7-10 lat wcześniej postulowali utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego. Więc bardzo trudny etap jest za nami, tak, ale jeszcze trudniejsze jest przed nami, dlatego że to jest ważne, aby te tereny inwestycyjne i ten park naukowo-technologiczny, one rzeczywiście funkcjonowały zgodnie z przeznaczeniem, aby udawało się w ramach tej działalności naukowo-badawczej też komercjalizować te wyniki tych badań. To przecież jest główny cel, aby te wyniki badań nie trafiały
naukowców
na półkę,
i dla uniwersytetu również.
Aby nie trafiały na półkę, tylko aby trafiały do przemysłu, a najlepiej by było, gdyby trafiały do przemysłu tu w aglomeracji zielonogórskiej. Więc tu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. To jest też sprawa uregulowań formalnych, prawnych, organizacyjnych, tak, aby też naukowcy, którzy tam pracują i będą pracować, aby byli odpowiednio motywowani, aby władze samorządowe, zarówno miejskie, jak i wojewódzkie, stwarzały dobre warunki do tych prac.
Czy powiem panu, że to czasami dzieje się też poza władzami. Ja rozmawiałem nie tak dawno z jednym z profesorów uniwersytetu, który właśnie mówił mi, że w tej chwili tam się przenosi i tam będzie miał swój ośrodek badawczy. Zajmują się ciężkimi rzeczami, jeśli chodzi o naukę, bardzo, bardzo ścisłymi. Jest to jakieś przemieszanie przemysłu, fizyki i różnych rzeczy, o których ja osobiście niespecjalnie mam większe pojęcie. Natomiast ten pan mówił mi wyraźnie, że to, że będą mogli tam pracować, już rysuje przed nimi pewną perspektywę. Mówi, że projekt, który w tej chwili opracowują, już gdzieś przeciera się i prawdopodobnie będzie miał swoich odbiorców. I tutaj władze w zasadzie nie mają nic do tego. Myślę, że prędzej władze uniwersytetu. Natomiast oczywiście ostatecznie dobrze byłoby, gdyby wspomagały tego.
Ale samorządy mogą stymulować nowoczesne rozwiązania innowacyjne, chociażby w ten sposób, że mogą ogłaszać konkursy, mogą ogłaszać przetargi na rozwiązania innowacyjne. Przecież samorządy same w sobie i też obszar, na których działają, wymaga wszelakich innowacyjnych rozwiązań i dobrze by było, gdyby takie ukierunkowane na nasz park naukowo-technologiczny oferty były stwarzane przez samorządy, aby naukowcy z tego parku uczestniczyli w unowocześnianiu naszego życia publicznego i tu samorządy dysponują środkami i mogą je w tym kierunku wykorzystywać.
No zwłaszcza, że niejednokrotnie zdarzało się przecież tak, że gdzieś w zaciszach gabinetów uniwersyteckich powstawały naprawdę wielkie projekty. Mówię również o gabinetach na Uniwersytecie Zielonogórskim, o czym bardzo często nie mówiono gdzieś. Ta informacja często docierała do nas z jakimś opóźnieniem, że oto powstają technologie, które są doceniane gdzieś w świecie. No czyli dzieje się to, naukowcy jednak pracują. Tak, a jeśli władze będą ich jeszcze bardziej motywować, jeszcze bardziej wspierać, to efekty mogą być lepsze.
Bo ja byłem na takich konferencjach, gdzie prelegentami byli naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, z Krzemowej Doliny i oni bardzo podkreślali, że naukowcy amerykańscy, którzy w tych parkach amerykańskich pracują, oni są bardzo dobrze motywowani, oni partycypują w zyskach, oni są właścicielami lub współwłaścicielami tych rozwiązań, więc tych wynalazków, tak, więc tutaj te kwestie organizacyjne są ważne, kwestie zmotywowania. funkcjonowania, ale też i doposażenia, bo wiemy, że obecny stan wyposażenia parku naukowo-technologicznego, który dysponuje nowoczesnym wyposażeniem, ale jest jeszcze niewystarczający. Tak?
No, oczywiście, to jest trzeba cały miejsce czas rozwojowe. Jak
w tych kierunkach, gdzie nasz park naukowo-technologiczny znajdzie nisze, trzeba lokować kolejne, znaleźć źródła finansowania i lokować kolejne urządzenia, które będą służy badaniom i będą umożliwiały świadczenie usług w tych parkach. No i oczywiście to, o czym nieraz rozmawialiśmy, ważne jest, aby też lokowały się tam, to już ma miejsce w inkubatorze, ale aby dalej mogły lokować się tam firmy, które rozwijają swoją działalność innowacyjną z branży wysokoprzemysłowej.
Które potem mogą stanowić o sile przemysłu chociażby, w jakiejkolwiek postaci w naszym regionie.
Znajdą bazę materialną w halach produkcyjnych już o większej skali i stąd uważam, że taka inwestycja samorządu w taką infrastrukturę, w hale produkcyjne pod wynajem dla tych firm, które jeszcze bardziej się rozwiną i dla których powierzchnie w inkubatorze będą już za małe, to jest, uważam, ważny krok, który warto wykonać, tym bardziej, że z naszego parku płyną sygnały, że są zapytania, czy macie nowoczesne powierzchnie produkcyjne pod wynajem, a szczególnie atrakcyjne by były na takim obszarze parku zarówno naukowo-technologicznego, jak i strefy aktywności gospodarczej.
I powiem panu, że w tym momencie dosyć płynnie przejdziemy do kolejnego tematu, który chciałbym poruszyć. Ten dotyczyć będzie Miejskiego Zakładu Komunikacji, ale zanim o Miejskim Zakładzie, to o jednej z zielonogórskich firm, która też raczkowała przecież w inkubatorze, a w tej chwili zajmuje się już profesjonalnie nowoczesną technologią, która będzie wprowadzana również w takim rewolucyjnym wydaniu na rynek zielonogórski, jak zapowiadają władze MZK, władze miasta. Mówię o autobusach elektrycznych i o zielonogórskiej firmie, która buduje stacje do ładowania właśnie takich pojazdów, co już jest odbierane bardzo pozytywnie za granicą. Już mają rynek zbytu, a jeśli mogą się dodatkowo rozwijać na tym terenie, z którego pochodzą, z którego wyszli, no to tylko przyklasnąć.
No to też potwierdza, że to nie jest tak wyznaczone gdzieś, że takie firmy, które osiągają sukcesy w skali globalnej, tak, mogą tylko powstawać w Stanach Zjednoczonych czy w Finlandii. Tak?
No, okazuje się, że ta polska myśl technologiczna też jest konkurencyjna.
Przykłady, gdzie Polacy mogą osiągać takie efekty, natomiast jest bardzo ważne, żeby to wspierać. Ja ostatnio byłem na takim, znowu wróciliśmy do tematu parków, ale to jest ważne, że istnieje też środowisko, tak? Jest Centrum Zrównoważonych Energii w Sulechowie, jest ośrodek w Kalsku, jest Park Interior w Nowej Soli, więc to jest też ważne, że tworzy się pomału w aglomeracji lubuskiego Trójmiasta swoiste środowisko takie, które może ze sobą współpracować, tak?
No i właśnie to jest warunek.
Ale czasami wie pan, że
różnie bywa. Dobrze, przejdźmy do autobusów. To jest melodia przyszłości, chociaż bardzo ładnie zarysowana, te autobusy elektryczne. Tutaj pewnie wszyscy się zgodzą, że jest to rozwiązanie naprawdę doskonałe, to podkreślają fachowcy. Raz, że ekologia, dwa, że ostatecznie będzie taniej, bo przecież tańsze w eksploatacji będą te autobusy, mimo że są droższe w zakupie. Tu na pewno są komfortowe. Ci, którzy mieli już okazję jeździć tym autobusem testowym, który pojawił się na zielonogórskich ulicach, mówię o zielonogórzanach, no wszyscy byli zachwyceni. Raz, że świetny w środku, nowoczesny, dwa, że cichy, przyjemny. No bardzo dobrze, jeżeli możemy się w ten sposób rozwijać jako miasto i przy okazji pokazywać w kraju, że można, tak? Bo mówi się o tym, że gdzieś w różnych miastach wprowadzone jest po kilka takich autobusów, a u nas mówi się o kompleksowej wymianie taboru za czas jakiś, gdzie to będzie wielomilionowa inwestycja, no ale taka, która na pewno stopę zwrotu będzie miała potężną, jeżeli wszystko się będzie zgadzało z tymi wyliczeniami pierwszymi.
Ja jestem w gronie tych osób, które uważają, że jest to racjonalne działanie, bo też są takie głosy, ale dyskutujemy, przekonujemy siebie nawzajem, że no takie zadające pytania, czy a może to jest taki trochę zbytek, może nam ta inwestycja teraz jeszcze nie jest aż tak potrzebna, więc ja jestem zdecydowanie zwolennikiem tych poglądów, które mówią, że osiągniemy efekt skokowy, efekt obniżenia emisyjności naszego transportu zbiorowego w mieście,
Czyli będzie mniej spalin, tak? Będziemy,
na pewno będzie przyjemniej tym wszystkim, którzy mieszkają w mieście. Wiadomo, że te autobusy hałasują, te
i
aktualnie
kwestia
stare.
Kwestia hałasu to jest druga bardzo, bardzo ważna sprawa. Nic tak nie hałasuje w tej chwili w mieście, bo tirów mało już jeździ, ale autobusy miejskie w mojej ocenie emitują najwięcej hałasu w tej chwili na naszych zielonogórskich drogach. Ci, którzy z Państwa jechali, wiedzą, że ten autobus się porusza już bardzo cicho, że słychać, jak koła jadą po asfalcie, więc to jest zupełnie, wchodzimy w nową epokę. No, na pewno jak przy każdej inwestycji są pewne ryzyka, które trzeba zbadać i znaleźć jakby rozwiązania, które zmniejszą możliwość ich wystąpienia. To jest sprawa taka, że przy finansowaniu tej inwestycji należy się zabezpieczyć przed ryzykiem, że w jednym czasie 90 autobusów się zużyje i trzeba będzie naraz kupować bardzo wiele jednostek. Ja
no poza tym tam dochodzą jeszcze inne kwestie, takie jakby chociażby wymiana ogniw bateryjnych, które są w tych autobusach.
To jest podobna sprawa, więc tutaj te starania idą w kierunku 10-letniej gwarancji na akumulatory w autobusach. Z drugiej strony też, tak jak dyskutowaliśmy chociażby z panami kierowcami z MZK, że wiadomo, że każdy z autobusów jednak w nieco innych warunkach jest eksploatowany. Jeden jeździ na trasie, gdzie jest równiutki asfalt, drugi jeździ po dziurawej drodze, więc one też nie będą się tak jednego dnia zużywały, tak czy jednego roku, jak będą kupowane w trakcie jednego roku. Więc tutaj, ale to są ważne sprawy i trzeba przemyśleć, jak się zabezpieczyć, a szczególnie jak zaciągnąć kredyty, żeby móc w kolejnych latach, jak autobusy po kilkunastu latach będą się zużywać,
systematycznie wymieniać ten tabor
móc finansować wymianę tego taboru.
No i wszystko na to wskazuje, przynajmniej taką podjęliście Państwo jako radni decyzję, głosując za uchwałą intencyjną w sprawie powołania spółki Miejski Zakład Komunikacji, że będzie tym zajmować się spółka, a nie zakład komunalny.
No ja tak w ogóle to twierdzę, że najważniejsze, jacy ludzie się zajmują, bo to jest, no, też
kapitalna... Ludzie tworzą spółkę, to jest oczywiste. Bez ludzi nie byłoby tej spółki.
Prawda, bo no może być świetna spółka, ale ludzie słabo zarządzający i odwrotnie, tak?
No myślę, że o pani dyrektor Langner nikt nie powie złego słowa. Jest na pewno tą osobą, która ma wizję tego, jak powinno funkcjonować MZK. Zresztą pokazuje to na przykładach swojej wieloletniej pracy, że jest kobietą bardzo otwartą na nowoczesne technologie. Ja nawet spotykałem się też z takimi zdaniami, że wiele osób mówiło: jak to jest, że kobieta ma taką smykałkę do nowoczesnych rozwiązań różnego rodzaju, a no, pani dyrektor oprócz tego, że pewnie jest doskonałym menedżerem, ma też wizję i pasję, jeśli chodzi o takie rzeczy. To też dobrze, jeżeli można dwie rzeczy łączyć na jednym stanowisku.
Natomiast jeżeli chodzi o tę formę organizacyjną, to no wiemy, że to już niewiele miast, chyba około 10
pozostaje.
Zakłady budżetowe, które prowadzą komunikację miejską na swoim obszarze i większość, a wszystkie miasta wojewódzkie już przeszły na formę spółki i to normalnie funkcjonuje. Rada Miasta w dalszym ciągu ma wpływ na ustalanie cen biletów. Miasto dalej będzie dotować działalność spółki, bo to jest w bardzo niewielu przypadkach tak, że komunikacja miejska może sobie poradzić,
że się bilansuje po prostu
bez dopłat. No chyba, że są bardzo drogie bilety w jakimś bardzo bogatym kraju, tak?
Ale, no tutaj jest dość wyraźny sygnał, że bilety w ciągu najbliższych lat mają nie drożeć, absolutnie. Tak przynajmniej mówi prezydent miasta, że w ten sposób rozumie całą tą ideę przekształcenia, że to też będzie pewnego rodzaju gwarancja.
Te bilety nie za bardzo mogą drożeć, bo możemy, podwyższając ceny biletów, osiągnąć bardzo znaczny spadek ilości pasażerów, tak jak miało to miejsce w Poznaniu, więc ważne jest, aby osiągać przychody również z biletów, ale aby to była cena rozsądna i w tej chwili uważam, że ta cena w komunikacji miejskiej nie powinna być podnoszona.
No i chyba tak ostatecznie też mówią mieszkańcy, poza tym jeśli chodzi o kwestie połączenia, już wiemy, że ceny te, które obowiązywały w gminie, zostają zrównane z tymi, które
obowiązują w mieście,
czyli obniżone de facto, więc wszyscy ci, którzy będą mieszkali już w Nowej Zielonej Górze, a póki co jeszcze na terenach gminy, no, nic tylko mogą być zadowoleni, ale to było też, to był też jeden z tych elementów, który był zapisany w kontrakcie zielonogórskim, więc okazuje się, że skoro Rada Miasta zdecydowała, że tak ma wyglądać ten kontrakt, o tym mówiliście jeszcze na etapie procesu przedpołączeniowego czy połączeniowego, no wywiązujecie się z danego słowa. Także.
No tu jest bardzo dobra wiadomość, która wychodzi naprzeciw tym spotkaniom, w których uczestniczyliśmy na terenie poszczególnych sołectw. Tam mieszkańcy zwracali uwagę, że bardzo rzadko jeżdżą autobusy miejskie, stąd było mało pasażerów,
oczywiście,
no bo trudno było pojechać, wrócić.
No zwłaszcza jak autobus jedzie raz na półtorej godziny na przykład.
Więc uważam, że to działanie w kierunku zwiększenia pracy przewozowej o 18%, ale po to, żeby zwiększyć częstotliwość obsługi.
Uatrakcyjnić ofertę, tak naprawdę.
I uatrakcyjnić ofertę, że to jest bardzo dobre działanie i jakby ubytek przychodów z biletów może być częściowo, to będzie oczywiście śledzone, ale on może być częściowo skompensowany tym, że będzie więcej pasażerów dzięki temu.
A podobał się panu pomysł tej nowoczesnej stacji przesiadkowej, która ma powstać w okolicach dworca? To w jakiś sposób, pewnie ostatecznie, tak myślę, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, może współgrać z tym projektem, o którym pan mówi, o tym dużym projekcie tego centrum komunikacyjnego, które
Zielona Góra Główna.
No, na razie można byłoby powiedzieć, że jeśli chodzi o autobusy, to mielibyśmy jakiś zalążek tego wszystkiego, jeżeli to centrum przesiadkowe,
o którym w tej chwili się mówi, powstanie. Uważam, że to jest działanie w tym samym kierunku, poprawy funkcjonalności na tym obszarze. Trochę za mało jesteśmy informowani akurat tu o szczegółach tego rozwiązania. No też nie oszukujmy się, ta informacja, ten projekt jest mało konsultowany, tak? I tu jest moje zastrzeżenie do pani dyrektor Langner. No, może pani dyrektor nie na wszystko ma wpływ, ale ten projekt jest przygotowywany w zaciszu gabinetów. Projekt Zielona Góra Główna jest szeroko konsultowany. Myśmy wyszli do ludzi, prowadziliśmy konsultacje
oczywiście,
z grupami społecznymi, były badania ankietowe prowadzone. Niemniej jednak już z badań ankietowych wynikała potrzeba na przykład zadaszenia, szczególnie tam pod wiaduktem, części tego
przystanków. No i o tym między innymi się mówi, że autobusy będą wjeżdżały pod dach.
I to będzie realizowane w ramach centrum przesiadkowego. Ja bym zrobił wszystko, aby w ramach centrum przesiadkowego, aby w to centrum przesiadkowe, na które będą pieniądze z funduszu, z programu Infrastruktura i Środowisko, programu ogólnopolskiego, tak, aby przedłużyć tunel na tak zwane zatorze na stacji Zielona Góra. Na dworcu zielonogórskim, bo ten tunel będzie od, w ogóle cała stacja będzie przebudowana, to się rozpocznie 1 kwietnia 2015 roku.
Więc warto już wychodzić naprzeciw i łączyć tutaj jakby obie idee.
Za jednym zamachem można by było o te 20-30 metrów przedłużyć tunel, aby lepiej obsługiwać znaczącą część miasta. To by było bardzo wygodne połączenie, dlatego...
Powiem panu, że wczoraj w rozmowie w programie Prezydent na 96 FM Kaja Rostkowska pytała prezydenta Janusza Kubickiego właśnie o to, jak mogą współgrać te dwie rzeczy, czyli z jednej strony to centrum przesiadkowe, o którym się mówi, z drugiej strony ten duży projekt Zielona Góra Główna. No i prezydent mówi tak, pan Kazimierz Łatwiński wykonuje bardzo dużą pracę, cieszę się, że jest to zaangażowany, natomiast póki co niestety wszyscy wiemy, że rzecz będzie rozbijać się o pieniądze, bo to jest inwestycja, która będzie kosztowała naprawdę bardzo, bardzo dużo.
No, ja bym tak nie puentował, znaczy nie kwestionuję, zgadzam się z panem prezydentem, natomiast
Bo to jest tak, że jeżeli my dobrze przygotujemy ten projekt, bo my jesteśmy, jeżeli chodzi o projekt Zielona Góra Główna, w fazie przygotowywania tego przedsięwzięcia.
No nikt nie mówi, że ono miałoby powstać pojutrze.
Tak, więc konkurs urbanistyczno-architektoniczny to najbliższy etap, zmiana miejscowego planu zagospodarowania kolejny etap i jeżeli się tak dobrze przygotujemy, to inwestorzy sami do nas będą pukać i oferować inwestycje na tym obszarze i wtedy ta część inwestycyjna miejska będzie stosunkowo niewielka w stosunku do pozostałej części inwestycji. To w ogóle ożywi inwestycje na całym obszarze wszelkie prywatne.
No i to byłoby takie partnerstwo publiczno-prywatne w pełnym tego słowa znaczeniu.
Tak? Przy czym wiemy, że spółka PKS będzie, mam nadzieję, niedługo spółką z udziałem miasta. I to otwiera zupełnie nowe możliwości. Krótko mówiąc, i PKS, i miasto, nie tylko, że, znaczy, nie wyłoży jakieś pieniądze, ale może o wiele większe pieniądze zarobić, dysponując takimi terenami, jakimi dysponuje w tym miejscu i w tej lokalizacji.
No oczywiście efekt biznesowy PKS, jest tutaj najważniejszy dla funkcjonowania tych...
Więc efekt będzie taki, że miasto zarobi, a nie straci.
No i oby tak było. Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości, szef Komisji Gospodarki Zielonogórskiej Rady Miasta, był dzisiaj gościem rozmowy na 96 FM. Dziękuję panu.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9:30.